Zapraszam na naszą kolejną audycję Czytać, aby być mądrym. Naszym gościem tej audycji Czytać, aby być mądrym będzie pan Szymon Cieślar, dyrektor Fundacji Nasza Przyszłość w Szczecinku i redaktor naczelny miesięcznika W Naszej Rodzinie. Halo, szczęść Boże, panie dyrektorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Witam serdecznie i bardzo proszę, zapraszam do prezentacji.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca, witam serdecznie słuchaczy. I jak co miesiąc chcę powiedzieć o miesięczniku w naszej rodzinie, bo nasza rodzina wymaga wsparcia czasami. Myślę, że na różnych polach, zarówno tym duchowym, takim wychowawczym, rodzinnym, poradniczym. I dlatego ten miesięcznik, prezentację miesięcznika rozpocznę od artykułu, który wydaje mi się bardzo ciekawy i adekwatny do momentu, w którym jesteśmy, to znaczy w oktawie uroczystości Wszystkich Świętych. I drodzy Państwo, temat niby dla nas wszystkich oczywisty, wszystko wiemy, ale dusze czyśćcowe, przepustka do nieba. W historii Kościoła są osoby, które otrzymały szczególną łaskę obcowania z duszami czyśćcowymi. My zaś, czyli Kościół pielgrzymujący, powinniśmy czerpać z wiedzy i spuścizny tych osób pełnymi garściami. Jeśli Bóg dopuszcza kogoś, aby ten doświadczył tajemnicy czyśćca, to najwyraźniej ma ku temu powód. Wiedza o czyśćcu i duszach czyśćcowych ma pomóc nam już tu na ziemi przygotować się na spotkanie z Bogiem. Poza tym będziemy wiedzieli też, jak pomóc duszom pokutującym szybciej dostąpić Królestwa Niebieskiego. Więc pytanie, po co nam czyściec? Nie osądzaj, przebacz. Modlitwa, czyli nić łącząca żywych i zmarłych. I bądź pokorny, unikaj pychy. O tym pisze pani Marianna Rux w artykule Przepustka do nieba. Tam będzie o wiele lepiej. Taki tytuł nosi artykuł Rozmowa z księdzem Piotrem Schorą, założycielem i kapelanem salwatoriańskiego stowarzyszenia hospicyjnego. O śmierci, która jest tylko przejściem, i hospicjum, w którym tętni życie, rozmawia Natalia Podosek-Rakocz. Temat hospicjum jest różnie interpretowany. Czasami myślimy o tym miejscu jako miejsce umierania, a czasami miejscem, z którego na pewno nie ma powrotu, a jeszcze inaczej jako miejscem, które daje ludziom chorym, terminalnie chorym, wiele pomocy, nawet radości. O tym właśnie w tej rozmowie. Skąd zrodził się pomysł, aby stworzyć salwatoriański ośrodek hospicyjny? Osoby terminalnie chore, które na co dzień ksiądz spotyka, potrafią pogodzić się ze śmiercią? Większość tak. Przed założeniem hospicjum pracowałem przez 15 lat w szpitalu i nieraz chorzy zwierzali mi się: proszę księdza, ja wiem, że umieram, ale proszę rodzinie tego nie mówić. A rodzina przychodziła do mnie, dzieląc się takim tym przemyśleniem: proszę choremu tego nie mówić, my wiemy, że to są jego ostatnie godziny. Ten lęk bierze się z przekonania, że mówiąc komuś o śmierci, możemy go dobić tą informacją, zniechęcić do jakiejkolwiek walki o życie. Ksiądz Schora odpowiada: na pewno trzeba wyczuć, jak ktoś reaguje. Są sytuacje, kiedy trzeba unikać tego tematu, aby chory nie poddał się. Bo istnieją takie sytuacje, że ktoś po takiej informacji popada w apatię, z nikim nie chce rozmawiać, dystansuje się od wszystkiego. Z drugiej strony nie powinno się kogoś okłamywać, że wyzdrowieje, jeżeli wiem, że szanse na to są praktycznie zerowe. Trzeba raczej pomóc mu zmierzyć się z tym bólem i myślą, że dany stan może nie być wyleczalny. Tam będzie o wiele lepiej. O hospicjum salwatoriańskim, ośrodku hospicyjnym i o idei hospicjum ksiądz Piotr Schora w rozmowie z Natalią Podosek-Rokoczy. Jeżeli chcesz mnie naśladować, to weź swój krzyż na każdy dzień. To z kolei rozmowa Bernadety Grabowskiej z księdzem Robertem Arnstem, dyrektorem Domu Księży Rencistów w Łodzi. Ksiądz Arndt był wieloletnim dyrektorem hospicjum dla dzieci i domowego hospicjum Caritas. Jan Paweł II w czasie pierwszej pielgrzymki do Polski powiedział: jesteście wszędzie w społeczeństwie, a zwłaszcza w kościele, ważni i szczególnie cenni, jesteście na wagę złota. Księże dyrektorze, jaki jest sens cierpienia? Ksiądz odpowiada tak. Odpowiedź na to pytanie przerasta nasze zdolności rozumienia. Wykracza poza naszą naturę. Człowiek, który doświadcza cierpienia, zawsze stawia sobie pytanie: dlaczego? Dlaczego ja? Cierpienie jest złem. Jego źródłem jest grzech. Historia biblijnego Hioba pokazuje nam jednak, że nie zawsze tajemnica cierpienia powiązana jest z konsekwencją osobistych grzechów. Mówimy wówczas o cierpieniu niezawinionym, na przykład małych dzieci. Istnieje również cierpienie zawinione, którego źródłem są konsekwencje ludzkich czynów. Więcej na ten temat, jak już można się zorientować, ciekawie ujęty w artykule, jeżeli chcesz mnie naśladować, to weź swój krzyż na każdy dzień. W miesięczniku w naszej rodzinie jest również słowo skierowane do seniorów. I tutaj wyprzedzając starość, bo pod tym hasłem pisze pani Krystyna Berdyńska, tym razem skierowała apel do starszych. Mówi się, że młodość musi się już umieć, a starość wygderać. Na pewno są podstawy do takiego lapidarnego zdefiniowania istoty jednej z wielu twarzy młodości i starości. Ale czy należy uznawać to za pewnik? Przekornie postaram się przekonać tych wszystkich, którzy do grupy młodych już nie należą, że w wieku dojrzałym i mocno dojrzałym życie może być zabarwione odrobiną szaleństwa. A osoba starsza nie musi być postrzegana jako ciągle narzekająca, pouczający innych mróg, gbur lub wszechwiedzący ekspert. Młodzi najwięcej popełniają szaleństw, udając dorosłych, a starzy, kiedy pragną uchodzić za młodych. Tak stwierdził kiedyś polski literat i aforysta Felix Chwalibóg. Dalej autorka artykułu, pani Krystyna Berdyńska, pisze o rozwijaniu pasji. Pisze: nic nie muszę, wszystko mogę. To motto jest pochodzi z jednej z metod terapeutycznych, które można przeszczepić na grunt przestrzeni, w której funkcjonują osoby starsze. Idealnie podkreśla, wzmacnia ideę kierunek organizowania sobie życia po zakończeniu pracy zawodowej. Po pierwsze, nic nie muszę, to jest nie muszę wstawać rano, by pójść do pracy, nie muszę pracować przez prawie cały rok, nie muszę pisać sprawozdań, nie robić zestawień, stać wiele godzin przy taśmie produkcyjnej. Nie muszę. A co mogę? Mogę naprawdę wszystko, chyba że sam stawiam sobie granice. A co ogranicza? Ogranicza myślenie typu: jest na to za późno, to nie wypada, jestem już stary, stara, mogę się ośmieszyć, nie dam rady. Co inni powiedzą? Nie potrafię. Mogę wszystko, czyli nic mnie nie blokuje. Przebijam mury własnych przekonań i zaczynam działać. To apel do starszych skierowany w miesięczniku w naszej rodzinie przez panią Krystynę Berdyńską. O narzekaniu pisze też ksiądz Paweł Siedlanowski. To znany nam autor, dyrektor szkoły katolickiej. I przemyślenia na temat narzekania, już szukam tego artykułu, by państwu pokazać. a w międzyczasie w miesięczniku jeszcze o doświadczeniach rodzicielskich. Bo skoro pismo dla całej rodziny, to też kilka artykułów na temat rodziców, rodzicielstwa. I tak pani Mariola Żytkiewicz w swoim artykule Doświadczenie rodzicielstwa zadaje pytanie, na czym polega wychowanie? No właściwie banalne pytanie i wszystkim nam się wydaje, że znamy odpowiedź na to pytanie. Ale jednak może warto sięgnąć po ten artykuł i dowiedzieć się, co myśli o tym autorka. Jak można nauczyć się umiejętności wychowania dzieci? Bez wątpienia pierwszą i najważniejszą szkołą jest dom rodzinny. Jak powiedział Napoleon Bonaparte, człowiek przygotowuje się do rodzicielstwa przez 20 lat przed urodzeniem się dziecka. Niestety, nie zawsze ta szkoła jest idealna. Trzeba przyznać, że wychowanie jest bardzo trudne, ale może stać się wspaniałym doświadczeniem rozwijającym zdolność odczuwania miłości, zrozumienia drugiego człowieka. Czasem zakładając rodzinę, młodzi ludzie wiedzą, czego w wychowaniu chcieliby uniknąć, ale nie wiedzą, skąd wziąć pozytywne wzorce. Można i należy przygotowywać się do przyszłych zadań wychowawczych, słuchając na ten temat wykładów, uczestnicząc w kursach, czytając odpowiednie książki. Jednak skuteczność tej edukacji jest ograniczona. Jest też drugie ważne źródło umiejętności wychowawczych – doświadczenia zdobywane podczas wychowania własnych dzieci. I dalej mowa o duecie małżeńskim, który jest fundamentem szczęścia, o postawach miłości, czyli czułość, zainteresowanie, bez konsekwencji nie ma miłości. I dalej słowo, które tworzy rzeczywistość i wnioski dla rodziców. Bardzo ciekawe, doceniaj, chwal dzieci, buduj ich wewnętrzną siłę. Pamiętaj, aby nie mówić źle o innych ludziach w obecności dzieci. Trzeba zawsze przeciwstawiać się niegrzecznemu i lekceważącemu zachowaniu dzieci wobec drugiego z rodziców. Pilnować, aby sprawy sporne załatwiać bez dzieci, po ich zaśnięciu na przykład, i nie krytykować się wzajemnie w ich obecności. Trzeba starać się przy dzieciach mówić dobrze o ich dziadkach, ponieważ rzutuje to na stosunek dzieci do starszych w ogóle. Więcej na ten temat w artykule Doświadczenia rodzicielskie. A wracając do tematu narzekania, ksiądz Paweł Siedlanowski w artykule Jak gąbka. Polskim sportem narodowym jest narzekanie. Topowe miejsce w owym wartkim strumieniu niekończącego się lamentu zajmuje ustyskiwanie na współczesną dziatwę i młodzież. Ola Boga. Są głośni, niekulturalni, pyskaci, zbuntowani. Nie szanują starszych, są wulgarni i dobierają sobie dziwne autorytety. Nie czytają, a jedyne, co im przychodzi z łatwością, to klikanie SMS-ów, buszowanie po Facebooku i tracenie czasu na durne gry i tym podobne. Jest różnie, to fakt, pisze ksiądz Paweł Siedlanowski. Statystyki są zatrważające. Kolejne doniesienia medialne także nie napawają optymizmem. Podobnie jak relacje nauczycieli i rodziców na temat tego, co dzieje się w niektórych szkołach, i to nie tylko wielkomiejskich, wypełnionych anonimowością molochach, ale też małych, wiejskich placówkach, w miejscach, które jeszcze nie tak dawno uchodziły za ostoje tradycji spokoju. Narastają agresja, hejt, przemoc werbalna i fizyczna. W efekcie od lat priorytetem ministerialnym nadzoru pedagogicznego jest bezpieczeństwo. I dalej pisze ksiądz Paweł Siedlanowski, niedaleko pada jabłko od jabłoni. Jakoś to będzie, cierpkie jagody. Cyfrowe pokolenie, rola jednomyślności. Opowiadał jeden z ojców, który w swoim domu wprowadził dość restrykcyjne, jak na standardy osiedla zamieszkiwanego przez młodych, wykształconych z dużego miasta, zasady o tym, że nieraz usłyszał od swoich dzieci, nastolatków, iż jest okropny, zacofany, że powinien ze swoimi poglądami przenieść się do średniowiecza i tym podobne. Odpowiadam im zawsze tak samo, stwierdził ojciec z ciepłym błyskiem w oku, bo was kocham. Trudno o lepsze uzasadnienie wszelkich działań wychowawczych, pisze ksiądz Paweł Siedlanowski, wymagań stawianych sobie i dzieciom. Kiedyś dzieci to zrozumieją, ale najpierw musimy to zrozumieć my. Psycholog w rodzinie, pani profesor Sławomira Anna Gruszewska, pisze o tym, że życie to moment, w którym wszystkie sekundy życia należą do wczoraj. Początek jesieni nastał nieubłaganie i bezsprzecznie, a wraz z nim kolejny nowy rok akademicki. Wakacje przeminęły, a babiego lata chyba w ogóle nie było. Ulewy, burze, wichury zwiastowały koniec ciepłych dni, słonecznych dni. Siedziałam na swojej ulubionej kanapie, czytając nowe propozycje, nowe założenia dotyczące zmian w szkolnictwie wyższym. Wiatr wyginał rosnące przy ogrodowym płocie tuje, które poddawały się działaniom natury. I dalej w swoim pisarskim, powieściowym stylu pani psycholog profesor Sławomira Anna Gruszewska pisze o problemach, jakie zauważa w swojej pracy, a które definiuje tak. Co najczęściej powoduje, że najpierw uczeń, potem student, pomimo niezwykłych wyników w nauce, nie znajduje dla siebie satysfakcjonującego miejsca na rynku pracy? Za czym nie podąża, jakich decyzji nie podejmuje, czego nie potrafi, czego nie wykształcił w sobie w procesie edukacji? Czego nie dostąpił, czego nie spróbował, co przeoczył, czego się bał? Kiedy się poddał? Kto i kiedy podciął mu skrzydła i go porzucił? O rzeczywistości, która spotyka wielu młodych ludzi, nie tylko tych jeszcze niedorosłych, ale również i dorosłych, że oto sukces, który był domeną czasu młodości, czasu szkoły, nagle nie znajduje przeniesienia w rzeczywistości człowieka dorosłego. Życie to moment, w którym wszystkie sekundy życia należą do wczoraj. Gorąco ten artykuł polecam, warto przeczytać. Drodzy Państwo, w miesięczniku w naszej rodzinie wiele tekstów dotyczących właśnie wychowania. I tu jeszcze chciałbym wspomnieć o karach i nagrodach w wychowaniu. O tym pisze pani Małgorzata Bindas i tutaj na myśl przychodzi słynne powiedzenie kij i marchewka. I kiedy zagłębimy się w powyższe słowa kary i nagrody w wychowaniu i dalej cytat, w dzisiejszych czasach, w których wszystko jest tak względne, trudne i skomplikowane, co może być oparciem dla dziecka? Pozostali tylko rodzice. W żadnej innej epoce nie potrzebowano tak bardzo rodziców jak obecnie. I kiedy zagłębimy się w powyższe słowa, to przychodzi nam do głowy taka refleksja. Czyż to nie ironia losu? Mimo że wcześniej nie potrzebowano rodziców tak bardzo jak w dzisiejszych czasach, byli oni obecni przy dziecku właściwie przez całe jego dzieciństwo. A dzisiaj, gdy dzieci tak bardzo pragną tej szczególnej obecności najbliższych osób, często widują rodziców wieczorami albo w soboty i niedzielę. Zapracowani, pochłonięci zarabianiem pieniędzy, doskonaleniem zawodowym, spełnianiem swoich potrzeb, podrzucają swoje dzieci dziadkom, ciociom, opiekunkom, zapominając, że stracone chwile bycia z dzieckiem i przytulania go nigdy nie wrócą i nie da się ich nadrobić nad godzinami. Kary i nagrody w wychowaniu, o tym pisze pani Małgorzata Bindas, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, która z zawodowej perspektywy potrafi ocenić tę potrzebę, o której pisze kar i nagród w wychowaniu. Drodzy Państwo, łatwo nam się mówi o wychowywaniu dzieci, trudniej to realizować, ale jeszcze trudniej jest, kiedy mamy myśleć o swojej formacji i o tym, że moglibyśmy w sobie coś zmienić. I tak o komunikacji w małżeństwie toczy się rozmowa pomiędzy panią Moniką Zając, która zaprosiła do miesięcznika księdza pana profesora, doktora habilitowanego Krystiana Wojaczka, który jest twórcą inicjatywy Familie Civitas. Kryzys małżeństwa to hasło coraz częściej pojawiające się w przestrzeni publicznej. Jako jedną z głównych przyczyn wskazuje się brak komunikacji między małżonkami. Czy podziela pan ten pogląd? Częściowo. Nie chcę sprawiać wrażenia, że komunikacja małżonków jest mało ważna. Jest bardzo ważna. Umiejętność porozumiewania się małżonków i wola tego porozumienia nie jest jednak w stanie zabezpieczyć małżonków przed stoczeniem się w sytuację kryzysu. Co w takim razie jest konieczne, przeskakuję dalej, by związek małżeński mógł rozwijać się i być przez małżonków uznany za satysfakcjonujący. Małżonkowie powinni najpierw wiedzieć, jaki związek pragną w swoim życiu budować. Powinni znać model, ideał małżeństwa, który chcą realizować w swoim życiu. Warto dodać, że model ten wynika z faktu, że każdy z nich jest osobą. Wspomnieliśmy wyżej o wzajemnym byciu dla siebie darem. Ponieważ taki sposób odnoszenia do siebie charakteryzuje człowieka, pozwala mu się rozwijać i budować zdrowe więzi. Dla nas szczególnie ważna jest więź małżeńska. Ponadto model ten eksponuje również eksponuje równość męża i żony, wartość każdego z nich, dzięki której to wzajemne obdarowanie jest możliwe. Więcej o komunikacji w małżeństwie, ja o tym, jak jest ona ważna i jakie więzi należy budować i o profilaktyce, drodzy Państwo, profilaktyce. Pan profesor pisze, że profilaktyka kryzysu małżeństwa będzie skuteczna, jeśli zostanie oparta o edukację nie tylko dzieci i młodzieży, ale przede wszystkim edukację dorosłych, szczególnie małżonków. Dzieje się tak dlatego, że pewne wcześniejsze wyobrażenia o małżeństwie ulegają weryfikacji w trakcie trwania związku. Jest to reguła. Ci ludzie stają się otwarci na nabywanie pewnej wiedzy i umiejętności budowania relacji małżeńskiej. I nie o seks tu chodzi, a przynajmniej nie wyłącznie o seks. Dlatego praca warsztatowa z małżeństwami jest nieporównanie łatwiejsza aniżeli z młodzieżą, czy nawet narzeczonymi. A zatem profilaktyka kryzysu małżeńskiego, istnieje coś takiego i warto też o tym pomyśleć, bo profilaktycznie zabezpieczamy się przed katarem, przed przeziębieniem. Profilaktycznie robimy wiele rzeczy, ale nie czy przyszło nam do głowy, żeby profilaktycznie zadbać o to, by kryzys w małżeństwie nie nastąpił. Piszą o tym pani Monika Zając w rozmowie z księdzem profesorem, doktorem habilitowanym Krystianem Wojaczkiem. Drodzy Państwo, drodzy słuchacze, miesięcznik w naszej rodzinie to także miejsce dla dzieci, dla młodzieży. Mały kącik, w którym mogą rozwiązywać zagadki, ciekawe, czytać ciekawe opowiadania. Jest słowo jego ekscelencji księdza biskupa Długosza, opowiadanie dla dzieci. Warto dać do ręki dziecku miesięcznik i niech chwilę czasu poświęci na przebywanie z tymi treściami, z tymi wartościami, o których tam jest mowa. I oczywiście wiele porad w miesięczniku i takie artykuły, które mogą nam się przydać w życiu codziennym. Otóż pan prawnik, pan Andrzej Zendel, pisze o dyscyplinarce, czyli tym popularnym określeniu rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Czyli kiedy tracimy pracę nagle z dnia na dzień. No i co wtedy? Kiedy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika? I kiedy pracownik może wypowiedzieć w ten sposób umowę? I o przyczynach zawinionych przez pracownika, o wyjątkach od tej sytuacji i o uprawnieniach pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. Bardzo ważny artykuł, bo myślę, że znamy ludzi, a może sami doświadczyliśmy tego typu sytuacji, która jest zawsze bardzo trudna, zaskakująca i właściwie bolesna, to dobrze jest wiedzieć, jakie prawa nam przysługują i co możemy w takiej sytuacji zrobić. Chciałbym polecić Państwu też artykuł i polecam pani Magdaleny Przybylak-Zdanowicz. To już cykl artykułów o zdrowych kosmetykach, przepraszam, zabrakło mi słowa. I tym razem jabłko, które jest niedocenionym skarbem kosmetyki naturalnej. Jednym z popularnych powiedzeń jest: jedno jabłko z wieczora i nie trzeba doktora. Wielu wie, że warto i trzeba jeść jabłka. Oprócz tego, że są pyszne i zdrowe, mają dużo więcej zalet, o których zapominamy lub których nie znamy. No i tutaj odświeżające maseczki z musu jabłkowego, toniki jabłkowo-cytrynowe, soki, maseczki, już mówiłem, okłady jabłkowe tuszujące zmarszczki, maseczka jabłkowa na zniszczoną skórę i uniwersalna maść z musu jabłkowego. Z czego to nie można zrobić z jabłek? A pani Agnieszka Kin, która zawsze zadaje nam pytanie, co z tym odżywianiem i zachęca nas do zdrowego odżywiania, pisze o tym, jak ważne są w jadłospisie zdrowe korzenie. Tak, zdrowe korzenie. I tutaj mowa o marchewce, o pietruszce, o selerze korzeniowym, o buraku ćwikłowym, o imbirze, o chrzanie, czyli tych korzeniach, które właściwie są nam znane. Ale czy zdajemy sobie sprawę, jak ważne są dla naszej diety? Kiedyś śpiewał słynną piosenkę świętej pamięci Wiesław Michnikowski, Adio Pomidory, no bo o tej porze roku pomidorów już nie było. i przechodziliśmy w naszej diecie na właśnie na przykład korzenie, na kapusty kiszone i ogórki kiszone. A dzisiaj pomidory mamy cały rok, mimo że wszyscy mówimy, że nie smakują one jak pomidory, to jednak trudno nam się powstrzymać przed ich zakupem. Ale może warto przypomnieć sobie o zdrowych korzeniach i wprowadzić je do naszego jadłospisu. I o tym pomaga nam w tym pani Agnieszka Kin. Wdowi grosz. To artykuł, którym chcę zamknąć dzisiejszą prezentację treści miesięcznika w naszej rodzinie. Lubimy pomagać innym, pisze pani Hanna Wójkowska, ale akcje charytatywne i zbiórki cieszą się ogromnym powodzeniem. Jednak tak naprawdę nie dzielimy się, a tylko dajemy z czegoś, co nam zbywa. Właściwie można by cieszyć się także z tego obrotu rzeczy, ale czy o to chodzi w prawdziwym chrześcijaństwie? Często myślę o wdowim groszu i o tym, czy żyją jeszcze w Europie ludzie, którzy potrafią podzielić się z innymi tym, co mają, powodowani miłością bliźniego, a nie dlatego, że ich na to stać. Niby to samo, gdyż i tu dar, i tutaj, a jednak wielka różnica w motywacji. Może jeszcze zbiórki w kościele tchną autentyzmem, szczególnie w odniesieniu do dzieł misyjnych. Pewnie tam zdarza się prawdziwy wdowi grosz. Tego samego nie można powiedzieć o głośnych akcjach medialnych, wykorzystujących techniki manipulacyjne i nagradzających darczyńców. Takie inicjatywy ograbiają prawdziwy dar z dobroczynności i często stają się bezwiednym dawstwem. Ten, kto autentycznie chce pomagać, naśladując mistrza, czyni to bezinteresownie, nie licząc nawet na wdzięczność. O wdowim groszu i naszej postawie darczyńców pisze pani Hanna Wójkowska. Drodzy Państwo, rozwijamy się i czytamy, aby być mądrym, więc czytać można prasę. I tutaj zawsze niezmiennie polecamy prasę katolicką. Niedziela, Różaniec, Sióstr Loretanek, czasopisma doskonałe, znakomite, ale wychodzą też, pokazują się i pojawiają na rynku książki. I tak, nawiązując do tematu, którym otwieraliśmy audycję, Sekrety dusz czyśćcowych, o których pisze błogosławiona Anna Katarzyna Emmerich. Ona w swych wizjach wielokrotnie prowadzona była do czyśćca. Dzięki temu zrozumiała, jak bardzo potrzebują pomocy dusze tam przebywające i stała się wielką ich orędowniczką. Książka przedstawia wizję czyśćca, spotkania błogosławionej z duszami czyśćcowymi oraz działania, które podejmowała w ich intencji. Sekrety dusz czyśćcowych. Książki dla dzieci. Bardzo ważny element. Tych książek na rynku jest mnóstwo, ale najważniejsze to wybrać te dobre. I tu z czystym sercem i z pełnym przekonaniem polecam Państwu dwie książki, które są serią. Książki napisane i zilustrowane przez panią Edytę Dulewicz. Bajki o sprawach ważnych, śmiesznych i poważnych. Bohaterowie tej bajki przechodzą przez różne przygody, w których uczą się, jaką zajmować postawę, jak się zachować, jak wybrnąć z problemu, z trudności. Pięknie ilustrowane, piękne obrazy i takie treści, które na pewno można dziecku podać ze świadomością i przekonaniem, że po przeczytaniu tego będzie o czym porozmawiać. I będzie to okazja do tego, by przedyskutować pewne tematy, które na pewno są czasem ważne, czasem śmieszne, a czasem poważne. Lisia nauczka, Tosia i dzieci, Na ptasim targu, Opowieść taty i leśna przygoda Zosi, a w drugiej części Książę Bartłomiej, Wigilijna podróż, Klara i rycerz Korian, Wizyta w pustelni, Wyprawa Barnaby. Tak jak powiedziałem, pięknie ilustrowane, pięknie wydane. Doskonały prezent dziadków dla wnuczków, czy dzieci idą na urodziny do swoich koleżanek, kolegów z klasy, mogą taką książkę zanieść. To naprawdę dobry pomysł. Warto o tym pomyśleć. Drodzy Państwo, o naszym sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji Świętego Jana Pawła II w Toruniu raz po raz mówimy, słyszymy, myślimy, wspieramy, a teraz coś dla nas z sanktuarium. Otóż prezentacja organów, które zostały poświęcone w październiku, organów Hobera, które są w sanktuarium, są nie tylko elementem dekoracyjnym, bo to jest drugorzędna część tego instrumentu, ale przede wszystkim dają piękno brzmienia i mogą tworzyć piękną muzykę, kiedy zasiądzie za nimi fachowiec. A właśnie przy okazji poświęcenia tych organów zasiadli za nimi wybitni organiści. Jakub Garbacz, Kamil Frąś, Maciej Lam, Gabriela Czurlok i Waldemar Krawiec. I zapis prezentacji tych organów, który polegał na graniu, zaprezentowaniu pięknych utworów muzyki organowej, został zarejestrowany na płycie, którą mam przed sobą, Sonare Deo. Jest to prezentacja organów z naszego sanktuarium. Jeśli ktoś lubi muzykę organową, to tę płytę powinien mieć i posłuchać, jak brzmią w pełni organy, które są w sanktuarium. Bo oczywiście na mszy świętej, podczas mszy świętej nie da się pełni brzmienia tego instrumentu pokazać z natury rzeczy. Msza nie jest koncertem i organista nie koncertuje w czasie mszy, tylko prowadzi liturgię, uzupełnia przez muzykę. Ale pełnię brzmienia można poznać właśnie słuchając tej płyty. No i drodzy Państwo, trzeba kończyć, a czas nieubłaganie płynie, więc tylko powiem, że czas na kalendarze i kalendarz rodziny Radia Maryja to ten, który w naszych domach powinien wisieć. Zachęcam do tego gorąco. Pozdrawiam, dziękuję za spotkanie.
Bardzo i dziękuję, panie dyrektorze.
Dziękuję bardzo.
Amen. Mówił pan Szymon Cieślar, dyrektor Fundacji Nasza Przyszłość w Szczecinku, redaktor naczelny miesięcznika W Naszej Rodzinie. Bardzo dziękujemy za tę dzisiejszą prezentację.